Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Dzisiaj naszym gościem jest Danuta Rocławska, psycholog i coach kryzysowy. Rozmawia oczywiście gospodarz programu Joanna Matuszewska. Dzień dobry panią.
Dzień dobry, witamy. Witamy Dzień w naszym dobry. Studiu. Od 1 stycznia przyszłego roku, 2022, wypalenie zawodowe, bo o nim dziś będziemy rozmawiać, będzie uznawane oficjalnie za chorobę. Przynajmniej takie są pierwsze doniesienia. Lekarze będą mogli między innymi uznawać niezdolność do pracy i wystawić zwolnienie. Co my dzisiaj wiemy tak naprawdę o tych przepisach i tym, jak to ma wyglądać w praktyce?
Do tej pory, czyli od, powiedzmy sobie, od 2019 roku WHO klasyfikowała wypalenie zawodowe jako pewien syndrom, który przyczyniał się do pogarszania stanu zdrowia. I ta przyczyna była związana wprost ze środowiskiem pracy i z warunkami pracy. Teraz rzeczywiście od stycznia przyszłego roku ta definicja ma zostać rozszerzona, natomiast trwają tak naprawdę analizy też prawne, sprawdzające, no właśnie, chociażby możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, więc to jest tak naprawdę jeszcze w sferze teraz analiz. Natomiast osoby, które zajmują się wspieraniem wypalenia zawodowego, no my mamy dużą nadzieję, że to przyczyni się do jakiejś poprawy diagnostyki, też profilaktyki w miejscach pracy.
Ja tylko dodam, że Danuta Rocławska jest psychologiem biznesu i coachem kryzysowym na co dzień właśnie zajmującym się wspieraniem pracowników, pracodawców, którzy no, dbają o te sprawy w swoich zakładach pracy, a także pracowników, którzy przechodzą takie kryzysy. Kiedy my mamy tak naprawdę do czynienia z wypaleniem zawodowym, a kiedy to jest na przykład takie zwykłe zmęczenie i stres? Bo nie każde zmęczenie zaraz jest wypaleniem, prawda?
Dokładnie tak. Czyli ja myślę, że w ogóle dobrze, że my odczuwamy zmęczenie, bo to jest taki pierwszy sygnał do tego, że sygnał, który daje nam nasze ciało, nasz organizm, że potrzebujemy odpocząć i doładować nasze baterie. Natomiast w wypaleniu zawodowym to zmęczenie ma trochę inny obraz. Ono jest takie długotrwałe. W zasadzie można powiedzieć, że jest to nawet bardziej wyczerpanie i taki zwyczajowy nasz, typowy dla nas odpoczynek, na przykład weekend albo czas urlopu, on po prostu przestaje nam pomagać i przestaje nas regenerować. I to, co jest jeszcze też charakterystyczne w wypaleniu zawodowym, jest to zmęczenie, które dotyka wielu aspektów naszego życia. Nie tylko tego fizycznego, ale także emocjonalnego, także poznawczego. Czyli po prostu można powiedzieć, że to jest takie zmęczenie, które pogarsza nasze funkcjonowanie w takim obszarze psychofizycznym.
Czyli tak w praktyce. Idę na urlop, jestem 2 tygodnie na urlopie, ale myślę cały czas o pracy, o tym, jak to będzie strasznie znowu tam wrócić. Albo na przykład jest weekend, a ja już jeszcze nie rozpoczęłam weekendu, a już myślę o poniedziałku. To są takie rzeczy, które powinny dać do myślenia?
No ja bym tutaj zapytała, jak często to się zdarza, tak? Że na przykład jest weekend, a ja myślę o tej pracy, bo jeżeli to jest jakieś jednorazowe zdarzenie, tak, bo wiem, że na przykład będzie tydzień pełen wyzwań i ja w jakiś sposób po prostu się mobilizuję do tego i przygotowuję, to wydaje się dość naturalne. Natomiast jeżeli to się powtarza, jeżeli każdy weekend wygląda tak, że ja nie mogę się skoncentrować na niczym innym, jak tylko po
prostu... Odpocząć nie mogę.
Nie mogę odpocząć, nie mogę zająć się, nie wiem, budowaniem na przykład relacji z bliskimi, tak, nie mogę oddać się jakiejś przyjemności, tylko te myśli na temat pracy wypełniają głowę, no to myślę, że to jest na pewno jakiś sygnał ostrzegawczy. Też bym się przyjrzała, jakie to są myśli, bo jeżeli to są takie myśli pod tytułem nie dam rady, tak, nie daję rady w tej pracy, albo czuję ogromną presję, albo czuję też w związku z tymi myślami jakieś trudne emocje, na przykład strach, niepokój i to jest w ogóle jakieś takie większe napięcie, no to na pewno to są sygnały ostrzegawcze.
Czyli te myśli to są takie pierwsze rzeczy, które się pojawiają, kiedy możemy mówić, że rozpoczyna się, to jest jakiś proces, to trwa w czasie, czy to się pojawia nagle, któregoś dnia po prostu dostajemy po głowie tą myśl, że no nie możemy już więcej albo nie dajemy rady?
Wypalenie zawodowe jest procesem i ono wpisuje się w taki obraz kryzysu długotrwałego i ja myślę sobie, że też z moich obserwacji też wynika, że dlatego bardzo łatwo przeoczyć pewne sygnały związane z wypaleniem zawodowym.
To powiedzmy
natomiast,
o nich.
No właśnie, to na co bym zwróciła uwagę, oprócz tego zmęczenia, o którym już powiedziałyśmy i o tym zmęczenia, na które odpowiedzią nie jest taki typowy dla nas odpoczynek, to też zwróciłabym uwagę na to, że na przykład pojawia się częściej niż zwykle u nas nas uczucie irytacji, takiego uczucie rozchwiania, uczucie rozdrażnienia, ale też na przykład możemy mieć taki objaw związany z tym, że trudniej nam się skoncentrować, trudniej być nam kreatywnym. Rzeczy, które, zadania, które do tej pory nie sprawiały nam problemu, zaczynają być dla nas trudne. Myślę, że warto też popatrzeć na to, co się zmienia, na przykład w naszym zachowaniu. Być może częściej niż zwykle porzucam takie aktywności czy takie czynności, które wcześniej były dla mnie przyjemne. Na przykład jakieś pasje, jakieś hobby, nawet spotkania z przyjaciółmi. Po prostu chronię trochę w ten sposób swoje zasoby, które w wypaleniu zawodowym, w tym długotrwałym procesie ulegają takiemu nadwątleniu, drenowaniu, a na końcu wyczerpaniu.
Czyli to nie jest tak, że osoba, która wchodzi w ten proces wypalenia zawodowego, będzie miała depresję na przykład. Ona będzie wyglądała na taką zniechęconą. Ona może po prostu też na przykład reagować nadpobudliwie, jakoś agresywnie, tak jak pani powiedziała, z irytacją. Na przykład jeśli chodzi o chociażby obsługę klienta, tak?
No właśnie, wypalenie zawodowe, trochę się do tej depresji odniosę, wypalenie zawodowe często mylone jest z depresją i ono rzeczywiście w takim długotrwałym rysie może też w depresję się przekształcić. Natomiast jest trochę różnic pomiędzy wypaleniem zawodowym i depresją, bo wypalenie zawodowe dotyczy obszaru zawodowego, natomiast możemy odczuwać satysfakcję w innych obszarach naszego życia. W depresji ten niepokój, smutek czy poczucie takiej bezradności, ono jest rozlane na więcej obszarów naszego życia.
A co będzie myślał? Jakie myśli będą się pojawiały takiemu pracownikowi, który przeżywa to wypalenie zawodowe? Co może mu się zasugerować, że to jest właśnie wypalenie?
Te myśli mogą być bardzo różne, ale one często koncentrują się wokół takiego braku poczucia sprawstwa, czyli to są często myśli pod tytułem nie daję rady.
Albo co bym nie zrobił, to i tak to bez sensu na przykład, tak?
Tak, poczucie sensu też jest takim bardzo charakterystycznym objawem, ale odniosłabym się też do takiego porównania, ale wcześniej było inaczej, czyli zmienia się nasz obraz i nasza efektywność w funkcjonowaniu.
Czyli chce pani powiedzieć, że ktoś, kto lubił kiedyś swoją pracę, przychodził chętnie, angażował się, mocno był nawet zaangażowany, nagle traci ten napęd, tak?
Tak, nagle traci napęd, nagle traci serce, poczucie sprawstwa, satysfakcję i to jest też takie, jest bardzo charakterystyczne powiedzenie, które fantastycznie oddaje obraz wypalenia, ale też trochę profil osób, które się wypalają. Żeby się wypalić, trzeba płonąć. I to właśnie mówi wprost o tym, że wypalają się często osoby zaangażowane, które podchodzą z sercem do pracy, które są bardzo ambitne, które są też perfekcyjne i nieustannie sobie podnoszą poprzeczkę.
Czy są zawody bardziej niż inne narażone na wypalenie?
Powiedziałam trochę o tym profilu, ale jeżeli chodzi o takim profilu związanym z cechami indywidualnymi, ale jeżeli chodzi o zawody, to są to na pewno zawody, które wymagają takiego zaangażowanego, intensywnego kontaktu z drugim człowiekiem, tak? Czyli to są takie zawody, w które wprzężone są emocje i praca z emocjami, odpowiadanie innych ludzi.
Dokładnie,
nauczyciele, sprzedawcy, pracownicy infolinii, oczywiście zawody medyczne. Jeżeli dodamy do tego taki aspekt w zawodach, kiedy ten kontakt z drugim człowiekiem w ogóle jest jakimś ważnym czynnikiem do odnoszenia na przykład sukcesu w karierze, no to otwiera nam się kolejna cała działka pod tytułem tak zwany biznes i na przykład środowiska menedżerskie. Oczywiście też te zawody, w których specyfikę wpisany jest stres, jak na przykład, ratownicy medyczni, policjanci, straż pożarna, to również są zawody jakby z definicji bardziej narażone na wypalenie zawodowe, ale dodałabym tutaj, że pracując w tych w zawodach, oczywiście to nie jest jednoznaczne, że muszę się wypalić, tak? Bo jeszcze bym wzięła pod uwagę ten czynnik taki osobowościowy, indywidualny.
Jaki wpływ na pracę, na jej jakość, na wydajność może właśnie mieć wypalenie zawodowe? Taki pracownik po prostu z dnia na dzień przestaje dobrze pracować, tak w cudzysłowie?
Nie z dnia na dzień, bo nie można się wypalić z dnia na dzień. Tak jak powiedziałam, wypalenie zawodowe jest takim długotrwałym procesem i na początku, co jest może dość paradoksalne, my możemy mieć większą taką wydajność, możemy być bardziej efektywni, bo to się wiąże z tym, że po prostu bardzo się mobilizujemy do tego, żeby sprostać. I wyrabiamy sobie, ja bym powiedziała, tak zwaną drugą normę, tak? Czyli jesteśmy bardzo, bardzo wydajni, bardzo dużo od siebie wymagamy i to właśnie drenuje te nasze zasoby. Także w konsekwencji prowadzi to do tego, że próbujemy sprostać kolejnym wyzwaniom i kolejnym zadaniom, które przyjmujemy na siebie albo które daje nam organizacja, ale nie mamy, krótko mówiąc, już do tego siły. No i zaczynają się na przykład, zaczyna się taki etap popełniania błędów, tak? Bo to jest dość naturalne, że osłabia nam się koncentracja, czy zaczynamy mieć jakiś taki większy problem z kontrolowaniem naszych emocji, zapominamy o czymś, albo na przykład nie dowozimy terminowo, a wcześniej byliśmy bardzo tacy obowiązkowi, czyli efektywność i też nasza wydajność pogarsza się.
Nie chciałabym używać słowa winien, no ale tak mi się ono nasuwa. Kto jest winien temu zjawisku? Co to może też oznaczać dla pracodawcy? Skąd to się w ogóle bierze, że nagle ktoś zaangażowany zaczyna się wypalać i ten proces postępuje?
To jest bardzo dobre pytanie wbrew pozorom, bo wypalenie zawodowe zadziewa się w środowisku pracy, więc myślę, że w pierwszej kolejności można poszukać tak zwanej odpowiedzialności, bo bardziej bym chyba o odpowiedzialności mówiła niż o winie, po stronie pracodawcy. To jest kwestia tego, jak organizacja, jak firma, jak pracodawca organizuje pracę, warunki tej pracy, czas tej pracy, ale to jest też taki szerszy temat związany z kulturą w firmie, w organizacji, czy ona wspiera współpracę, czy ona wspiera rywalizację, czy jest oparta na bardziej na kontroli, czy na zaufaniu, czy stosuje jakiekolwiek praktyki związane z profilaktyką takiego zdrowia psychicznego.
Czyli szkolenia na przykład dla pracowników.
Dokładnie, szkolenia, jakiś system wsparcia, albo jakieś takie systemowe rozwiązania pomagające pracownikom radzić sobie ze stresem.
Chciałam nawiązać do tej ochrony zdrowia i do pracowników medycznych, bo mówiła pani, że to jest częste dla ratowników medycznych wypalenie, dla pielęgniarek i innych osób, które mają do czynienia na co dzień z ludźmi chorymi. Dlaczego to się pojawia właśnie w tych zawodach częściej niż w innych?
Przede wszystkim związane jest to ze specyfiką tej pracy i ze specyfiką zawodu. To są zawody takie pomocowe, ale to też są zawody, no właśnie, wymagające takiego intensywnego kontaktu z drugim człowiekiem. Mam tutaj na myśli na przykład pacjenta. I to jest też kontakt nie tylko z pacjentem, ale z jego cierpieniem, z jego bólem, z jego chorobą. Często też jest to obcowanie ze śmiercią, czyli z takimi tematami bardzo trudnymi. To jest też obcowanie i kontakt z emocjami osób chorych i też z emocjami tych osób, czyli...
Z ich rodzin na przykład też.
Dokładnie tak, czyli jest to taka praca nie tylko taka mentalna, ale też jest to praca emocjonalna. Ona wymaga po prostu dostosowywania emocji pracowników służby zdrowia do tego, żeby w jakiś sposób adekwatny odpowiadać na emocje innych ludzi. Ale też dodałabym do tego sam system tej pracy, na przykład praca zmianowa, praca w dyżurach 12 lub 24-godzinnych, która jakby z założenia trochę ogranicza taką przestrzeń do naturalnego odpoczynku, do snu. A kiedy tutaj przestajemy funkcjonować w jakiejś równowadze, no to oczywiście coraz trudniej odpowiadać nam adekwatnie na, że tak powiem, ogólnie wyzwania dnia codziennego.
Jak można się w takim razie przed tym wszystkim, o czym mówimy, chronić? Co nas wzmacnia?
Jeżeli chodzi o takie strategie indywidualne, tak, czyli to, co możemy sami robić we własnym zakresie, to ja myślę, że tutaj oczywiście szeroko rozumiana świadomość i taka znajomość siebie, znajomość swoich emocji, w ogóle kontakt z takimi emocjami, bo w takiej pracy, kiedy pracujemy, no właśnie tak jak powiedziałam, wykonujemy też tą pracę emocjonalną, to my możemy nawykowo mieć jakieś swoje strategie takiego emocjonalnego reagowania. I na przykład, nie wiem, albo mogę wybuchać, tak, mam taki nawyk, albo mogę te emocje tłumić, a potem je odreagowywać. No właśnie pytanie, czy w jakiś adekwatny i dobry dla mnie sposób mogę je tłumić, że tak powiem, do końca i wówczas narażam siebie na różnego rodzaju choroby, takie psychosomatyczne, a mogę w ogóle w takiej zadaniowości unikać kontaktu z tymi trudnymi emocjami, których po prostu doświadczam. Więc przede wszystkim świadomość, wypracowywanie takich dobrych dla siebie, adekwatnych sposobów radzenia sobie z takim stresem codziennym.
Czyli tak właściwie, jak pani słucham, to każda osoba indywidualnie powinna mieć coacha, który jej pomoże, poradzi, doradzi, co powinna zrobić dla siebie, żeby to wypalenie opanować. czy zmienić pracę, jak się coś takiego pojawi?
Ja nawet nie wiem, czy każda osoba powinna mieć coacha, natomiast myślę sobie, że tak jak wcześniej mówiłyśmy o odpowiedzialności, to ja myślę sobie, że to jest też jakiś kawałek odpowiedzialności każdego z nas, żeby próbować wzmacniać taką swoją odporność czy elastyczność psychiczną. I też pytanie jest, no właśnie, na jakim etapie potrzebujemy wsparcia do tego, tak?
No i przede wszystkim, żeby ktoś postawił nam tą diagnozę, że to jest na pewno to i co dalej robić w tym momencie.
I wrócę jeszcze do tych zawodów medycznych, bo to jest też takie właśnie pytanie, no właśnie, czy ja w ogóle potrafię brać wsparcie, tak? Czy ja potrafię szukać tego wsparcia i pomocy dla siebie? Jakoś tak jak myślę o zawodach medycznych, to jest często taka praca utożsamiana z tym, że to ci ludzie dają innym, tak? I myślę sobie, że takie uwrażliwianie też, że ja też mogę skorzystać z pomocy, mogę tej pomocy poszukać, albo wręcz systemowo organizowanie takiego wsparcia, na przykład przy pomocy jakichś psychologów, czy no nawet tak interwencyjnie, myślę, że byłaby bardzo wskazana i pomocna.
Bardzo dziękuję. Danuta Rocławska, psycholog biznesu i coach kryzysowy, była moim gościem.
Dziękuję. Ja również bardzo. Dziękuję.